Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, niech Twoja radość napełni nas. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, niech Twoja miłość napełni Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, niech Twoja radość napełni nas. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, niech Twoja miłość napełni nas. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, niech Twoja radość napełni nas. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, niech Twoja miłość napełni nas.
Tajemnica radosnego powołania, czyli o potrzebie przechodzenia od miłości doznawanej do miłości świadczonej. Drodzy radiosłuchacze, ten temat może troszkę rozbudowany, ale najważniejsze w nim to są słowa miłość doznawana i pewna czynność doznawania. Kiedy wybieramy drogę naszego powołania życiowego, bez względu na to, jakie to powołanie jest, czy ono jest w świecie, czy jest konsekrowane, czy kapłańskie, z reguły stawiamy sobie taki bardzo ambitny cel. Chcemy oddać całego siebie i wyobrażamy sobie, że nasze życie w powołaniu będzie po prostu dzień za dniem świadczeniem miłości. I to jest jak najbardziej prawdziwe. Ale okazuje się, że często popełniamy bardzo poważny błąd. Nie bierzemy bowiem pod uwagę, że jesteśmy tylko naczyniem, które może na zewnątrz dzielić się tylko tym, co otrzymało z zewnątrz. Jeśli zatem owo naczynie, którym jesteśmy, wchodzi w powołanie i nie ma wypracowanego dynamizmu stałego doznawania, a więc pobierania, to bardzo szybko okazuje się, że nasz zbiornik wewnętrzny pustoszeje i że pomimo najszczerszych chęci tracimy siły do tego, żeby świadczyć miłość. Stąd taka właśnie, taka potrzeba powiedzenia o tym temacie miłości doznawanej. I jakby od razu też chcę powiedzieć, że w tym kryje się tajemnica radosnego powołania. Chciałbym, abyśmy w tej naszej katechezie oparli się też na Słowie Bożym i niech nam towarzyszy fragment z 10 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza. W dalszej podróży Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maryja, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Na przykładzie tych dwóch sióstr z Ewangelii chcę powiedzieć o znaczeniu miłości doznawanej i o tym, dlaczego miłość świadczona innym staje się wielkim ciężarem, kiedy zabraknie miłości doznawanej. Wszystko zaczyna się zatem od doznawania miłości od Chrystusa. Życie doznawane od Chrystusa można rozpatrywać jako jednorazowe wydarzenie albo jako pewien trwający stan. W tym pierwszym znaczeniu doznajemy życia od Chrystusa w momencie chrztu. Jest to jednorazowe wydarzenie. Natomiast stanem świadczącym o trwającym w nas życiu Chrystusa, o Jego miłości, która nieustannie w nas się wlewa, jest wewnętrzny pokój serca. Jeśli zatem ten wewnętrzny pokój serca, ten, który odczuwamy w swojej duszy, w swoich uczuciach, jest kryterium określającym życie Chrystusa w nas, to bardzo jest logiczne, że będziemy o Niego zabiegać ze wszystkich naszych sił. Wyjaśniając tą prawdę, Jacques Philippe w swojej książce na temat pokoju serca używa następującego porównania. Wyobraźmy sobie jezioro, nad którym świeci słońce. Jeżeli powierzchnia tego jeziora jest cicha i spokojna, słońce będzie się w nim odbijać niemal doskonale, a doskonałość ta tym bardziej będzie przybierać na sile, im jezioro okaże się bardziej ciche i przeciwnie. Jeśli powierzchnia wody wzburzy się, odbicie słońca nie zdoła się w nim dokonać. Nieco podobnie jest z tym, co dotyczy naszej duszy wobec Boga. Im bardziej dusza nasza będzie cicha i spokojna, tym doskonalej odbija się w niej obraz Boga. Tym lepiej Jego obraz w nas się rysuje i tym mocniej działa Jego łaska na całą naszą naturę. Gdy jednak dusza nasza jest wzburzona i zmącona, łaska Boża działa w niej o wiele trudniej. I jeszcze jedno porównanie. W opowieściach z Narni Cliffa Lewisa pojawiają się zwierzęta mówiące ludzkim głosem i mające też przyjazne usposobienia. Przez wieki jednak wiele tych zwierząt zapomniało o ludzkich zwyczajach i powróciło do dzikich i groźnych dla człowieka zachowań. Po ataku takiego zdziczałego niedźwiedzia, Łucja, jedna z bohaterek powieści, dzieli się z siostrą taką refleksją. Wiesz, okropna myśl przyszła mi do głowy. Czy to nie byłoby straszne, gdyby pewnego dnia w naszym świecie, na ziemi, ludzie zdziczeli w środku, jak te zwierzęta tu w Narni, a z zewnątrz wyglądaliby nadal jak zwykli ludzie, także nigdy by się nie wiedziało, z kim ma się do czynienia. Gorzka jest ta refleksja. Jest jednak prawdą, że bez miłości człowiek dziczeje. I taki staje się groźny dla innych. I odwrotnie, doznając miłości, doznając Boga w sercu, człowiek łagodnieje. I jak pisze Jan Paweł II w Laborem Exercens, poniekąd bardziej staje się człowiekiem. Gdzie zatem szukać miłości? I tym samym, gdzie szukać prawdziwego pokoju z samym sobą? Drogę pokazuje nam Maryja. Czy ona może być dla nas pomocna w poszukiwaniu głębokiego pokoju z sobą, czyli w poszukiwaniu źródeł doznawania miłości? Wprawdzie Maryja, kiedy zwraca się do nas jako matka, jest tą, która dzieli się miłością, świadczy miłość. Ale ta sama Maryja, kiedy zwraca się ku Bogu, nie jest już ani matką, ani królową, lecz zawsze jest tylko Jego dzieckiem. I wtedy Maryja jest tą, która doznaje miłości. I tego właśnie pragniemy się od niej nauczyć. Nie tylko jak świadczyć miłość innym, do czego jesteśmy wezwani w całym naszym życiu, ale chcemy się nauczyć, jak doznawać miłości dla siebie, jak napełniać swój wewnętrzny zbiornik, żeby było w nim zawsze coś, co możemy podarować drugiemu. W duchowości chrześcijańskiej przypomina się bowiem zasadę, że zanim człowiek zacznie dzielić się miłością z innymi, najpierw sam musi miłości doznać. Jeżeli tej doznanej miłości nie mam w sercu, a jestem postawiony wobec konieczności świadczenia tej miłości na zewnątrz, w swojej rodzinie, w swoim powołaniu, w swojej parafii, w szkole, w pracy, wówczas często zaczynam udawać, a więc próbuję świadczyć miłość, wyobrażać sobie, jak to powinno być, ale jednocześnie noszę pustkę w swoim sercu. Ludziom szukającym pokoju z samym sobą Maryja pokazuje Jezusa Chrystusa. Maryja nie tylko nosiła Jezusa pod swoim sercem, ale ona jednocześnie przylgnęła do Jezusa swoim życiem. Jeśli więc człowiek pragnie poznać prawdę o miłości Bożej, powinien czynić tak jak Maryja, to znaczy nosić Chrystusa w swoim sercu oraz przylgnąć do Niego całym swoim życiem. Warto tu przywołać mało znaną u nas postać ojca Gabriela Jacquiera ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego, autentycznego szaleńca niepokalanej. Jest on autorem doktryny dziecięctwa maryjnego przez duchowe macierzyństwo Maryi. W swoim akcie oddania niepokalanej pisze takie słowa. Oddaję Ci, Matko, moją buntującą się naturę. Niech stanę się cichy i uległy w Twoich rękach. Z Tobą wszystko będzie dobrze. Chcę być jak małe dziecko w czułych objęciach mamy, jak dziecko w Tobie poczęte, Maryjo. Ty nauczysz mnie kochać Jezusa. Oddanie się Maryi, jak widać, także jest drogą, która czyni nas dziećmi Bożymi. Ojciec Gabriel swoim umiłowaniem prostoty i dziecięctwa na drodze do Boga przypomina swoją rodaczkę, świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, która zwykła mawiać: bądź mały, bądź dzieckiem Jezusa i Maryi, a zawsze będziesz bezpieczny. Upragniony pokój z sobą samym, a zatem noszenie w sobie autentycznego życia Chrystusa, może człowiek osiągnąć, kiedy znajduje odpowiedź na bardzo proste, ale ważne pytanie. Kim jestem? Odpowiedź podsuwa określenie soborowe, że człowiek jest stworzeniem Bożym. Jeśli zatem jestem tym, który wierzy w Boga, muszę zrobić krok dalej i uznać, że ja pochodzę od Boga. Droga formacyjna prowadzi od wiary w istnienie Boga do wiary we własne istnienie. W dokumentach soborowych pojawia się zwrot: stworzenie bez stworzyciela zanika. Jeśli więc człowiek w swoim środowisku życia zerwie więź z Bogiem, jeśli odrzuci Boże przykazania, wówczas zapomni, kim jest, a konsekwencją tego jest utrata wewnętrznego pokoju serca. Człowiek, który pragnie wiedzieć, kim jest, musi poznać Boga, który go stworzył. Prawdziwe doświadczenie życia nie bierze się z doznań zmysłowych, z wrażeń, ale jest doznaniem ściśle duchowym. Aby czuć w sobie prawdziwe źródło miłości, trzeba znać Boga, który jest miłością. W świecie istnieje takie rozumienie miłości. Kochaj bliźniego, jeśli masz coś z niego. Łatwo jest odczytać, że taka filozofia to zwykły egoizm, a egoizm nie jest miłością. Chrześcijanie nauczyli się od Chrystusa innej zasady. Kochaj bliźniego, jeśli jak siebie samego, albo tak, jak kochasz swoje własne życie. Człowiek pokonał przyciąganie ziemskie i poleciał w kosmos, kiedy wynalazł silne paliwo. Tak samo człowiek pokonuje siebie samego i wznosi się na szczyt miłości, kiedy poznaje Boga i przylgnie do Niego całym swoim życiem. A więc wówczas, kiedy odda Bogu nie tylko jakiś czas swojego życia, ale kiedy jest gotowy oddawać Bogu swoje życie. Na drodze szukania pokoju serca, czyli doznawania miłości Bożej, może stanąć jeszcze jedna przeszkoda, a mianowicie głębokie pęknięcie we wnętrzu człowieka. Rana, która została zadana wrażliwości człowieka, jego pragnieniu miłości. Szukając więc Boga jako źródła naszego życia, źródła doznawania miłości, jesteśmy zatem wezwani do pracy nad tą raną miłości. Henry Nguyen, holenderski kapłan, w książce Wewnętrzny głos miłości nazywa to pracą na krawędzi przepaści i pisze tak. Jest w tobie głębokie pęknięcie, ziejące niczym przepaść. Nigdy nie zdołasz go zlikwidować, ponieważ twoje potrzeby są nienasycone. Musisz pracować wokół niego, aż w końcu przepaść zamknie się sama, ponieważ jest ona tak głęboka, a twój lęk tak dojmujący. Zawsze będziesz odczuwał pokusę, aby od niej uciec. Istnieją dwie skrajności, których należy się wystrzegać. Nie wolno dać się pochłonąć bólowi oraz nie wolno rozpraszać się zbyt wieloma sprawami oddalającymi cię od rany, którą chcesz uleczyć. Przepaść w człowieku to wszystkie rany zadane jego miłości, jego wrażliwości. Rana ta ze strony człowieka potrzebuje troski i uwagi, ale to nie człowiek ją uzdrowi. Tu jest potrzeba Chrystusa ukrzyżowanego. On uzdrawia głębokie rany serca. Trzeba zatem, abyśmy wołali często o Jego krew. Jedna kropla tej krwi uwalnia zranione serce człowieka i przywraca tam życie. Drodzy radiosłuchacze, nie ma czasu, by rozwijać dalej ten temat, a trzeba by jeszcze powiedzieć o tej drugiej części, czyli właśnie o tym przejściu do świadczenia miłości innym, ale wydaje się, że jest to już materiał na osobne spotkanie. Zakończmy więc w tym miejscu, tak abyśmy zapamiętali, że w naszym życiu będziemy mogli tyle dać innym ludziom, siebie samych, miłości, ile sami otrzymamy z zewnątrz. A dla nas najpełniejszym źródłem, które wypełnia nasze serce, jest osoba Chrystusa.